Drodzy braterstwo, słyszę swój głos z głośników, to znaczy się, że powinno być mnie słychać dobrze. Temat, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, dotyczy jednej z zalet charakteru, które powinniśmy posiadać, które powinniśmy rozwijać. Co powiem nawet więcej, dotyczy najważniejszej zalety charakteru. Zalety, bez posiadania której nie można być chrześcijaninem. O ile bez wiadomo, jak się mamy o zalety charakteru, to zwłaszcza o tych ważniejszych zaletach charakteru, to trudno mówić o sytuacjach, gdyby ktoś nie, żeby ktoś nie posiadał danej zalety w ogóle. Bo jak mówimy o zaletach charakteru, to że ktoś posiada, to jeżeli mówimy, że ktoś posiada pewną zaletę charakteru, to mamy na myśli, że posiada jej dużą miarę. Jak mówimy, że na przykład ktoś by nie posiadał jakiejś zalety charakteru, to bardzo rzadko będzie to oznaczało, że w ogóle jej nie posiada. Najczęściej oznacza, że posiada on tak niewielką miarę tej zalety, że nieszczególnie to się przejawia, albo że w ogóle nie widać w działaniu, co nie znaczy, że jej zupełnie nie ma, bo takie przypadki są bardzo rzadkie, żeby zupełnie ktoś nie posiadał niczego. Tylko może być tego tak mało, że po prostu nie widać tego w działaniu, bo żeby coś było widać w działaniu, to potrzebna jest, to właśnie potrzebna jest spora miara tej zalety, żeby ona się uwidoczniła. Więc ja dzisiaj zaraz powiem, co to za zaleta. Na razie jeszcze taką mam małą zagadkę dla braterstwa, żeby sami myśleli na tym, co to jest za zaleta. Powiedziałbym, tak jak mówiłem, najważniejsza zaleta dla chrześcijanina i jedyna, bez posiadania sporej miary której nie można być chrześcijaninem. Bo bez posiadania dużej miary innych zalet charakteru można być chrześcijaninem. Co prawda będzie to znaczyło, że jest się chrześcijaninem nierozwiniętym jeszcze, ale jest się chrześcijaninem. Natomiast w przypadku innych zalet, gdyby na przykład ktoś naturalnie posiadał dużą miarę tych zalet, bo są przecież ludzie, nie każdy musi być mocno zdegradowany. Ktoś może być na przykład Indianinem żyjącym w buszu Amazonki, tak? No i być dobrym człowiekiem, to znaczy uczynnym, pomagającym innym. Co to znaczy? No posiada miłość braterską i to nawet może dużą miarę posiadać. Może być skłonny do poświęceń dla pięknych idei. No to może powiedzieć, posiada sporą miarę miłości bezinteresownej. Nawet może mieć dużą samokontrolę, czyli że potrafi rządzić sobą w dobrym postępowaniu. I tak mógłbym wymieniać jeszcze inne zalety charakteru, ale te zalety nie czynią z niego zupełnie chrześcijanina. Tylko jest jedna zaleta charakteru, której posiadanie czyni człowieka chrześcijaninem bez względu na to, w jakim stopniu ma rozwinięte inne zalety charakteru. To już teraz, już sądzę, że już wszyscy wiedzą co, a co to za zaleta charakteru, a podam podpowiedź jeszcze jedną na jej temat. Apostoł Paweł, pisząc o niej, napisał, że bez niej nie można się Bogu podobać. I teraz już każdy, kto zna listy Pawłowe, a zwłaszcza 11 rozdział listu do Żydów, to na pewno już wie, że apostoł Paweł w tym liście napisał, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bowiem Bogu podoba się to, że człowiek wierzy w Niego, że przychodzi do Boga, że szuka tego Boga i Bóg takiego człowieka nagradza społecznością ze sobą, swoją opieką i wszystkim tym, co się z tym właśnie wiąże. Dlatego wiara jest tak istotną zaletą charakteru. Mówiłem na temat tej zalety charakteru na spotkaniu w Chełmnie, nie w zeszłym roku 2016, ale w jeszcze poprzednim 2015, ale nie zamierzam. Dzisiaj to ten wykład nie będzie powtórzeniem tego samego wykładu. Powtórzy się do 20% z tamtego wykładu w tym, bo wtedy w tamtym wykładzie powiedziałem, mając 45 do 50 minut czasu, powiedziałem o pewnych rzeczach, inne musiałem opuścić. W związku z tym dzisiaj sobie pomyślałem, że powiem o tych rzeczach, o których wtedy nie powiedziałem, a powtórzę tylko te, no, które są niezbędne w ramach wstępu i wprowadzenia do tematu. Więc będziemy zastanawiali się nad wiarą, której posiadanie czyni człowieka chrześcijaninem. Oczywiście mówimy o wierze w Boga, bo można mieć wiarę i w człowieka, czy można mieć wiarę też i w rzeczy. Bo z czym się wiąże wiara? Wiara wiąże się z tym, że ktoś, co to znaczy, że ktoś w coś wierzy? No to znaczy, przede wszystkim znaczy to, że pokłada w tym ufność. Bo jak mówimy o wierze w Boga, to wszyscy pamiętamy tą definicję, która mówi, że wiara jest umysłową oceną i sercem poleganiem na Bogu i Chrystusie. I tam można jeszcze dokończyć, że co do ich osób, charakterów, słów i czynów. No ale to już jest ta końcówka, nie jest aż tak istotna. Ważna jest ta pierwsza część tej definicji, że wiara jest umysłową oceną i poleganiem sercem na Bogu i Chrystusie. To jest tak, gdy mówimy o wierze w Boga. Natomiast jak mówimy ogólnie o wierze, wierzę w coś, na przykład jeżeli ktoś wierzy w jakiś system polityczny, czy w jakąś partię polityczną, co to znaczy? Że pokłada w niej ufność, że ten system polityczny, czy ta partia polityczna, jak będzie sprawowała władzę, to zaprowadzi jakieś dobre rzeczy, że na przykład to, co obiecuje w swoim programie wyborczym, w swoich manifestach, no to zrealizuje i wszystkim, albo przynajmniej jak nie wszystkim, to jemu będzie dobrze wtedy i na tym pokłada swoją ufność. Więc wiara jest przede wszystkim pokładaniem ufności, bo łatwiej jest mieć umysłową ocenę, czyli pewne przekonanie w umyśle. W przypadku rzeczy widzialnych, jak ludzie pokładają wiarę w różne rzeczy widzialne, to nie trudno mieć przekonania w umyśle, bowiem ta rzecz jest widzialna. Jeżeli ktoś ma wiarę w jakąś partię polityczną, to jest banalnie rzeczą prostą posiadanie umysłowej oceny, czyli przekonania w umyśle, że taka partia istnieje, bo widać, przedstawiciele tej partii są widzialni, ta partia ma swój statut, swoje siedziby, jest rzeczą całkowicie widzialną. Tak samo jak niektórzy pokładają ufność w majątku, w pieniądzach, no to też jest rzecz całkowicie widzialna i nie trudno jest mieć umysłową ocenę, przekonanie. Jak ktoś ma miliard dolarów na koncie, no to nie mieć przekonania o tym, że ma miliard dolarów w takiej sytuacji jest rzeczą oczywistą. Trzeba by być umysłowo chorym, żeby takiego przekonania nie mieć, bo mówimy o wierze w rzeczach widzialnych. Więc tam wtedy żywienie przekonania tej umysłowej oceny jest rzeczą oczywistą i banalnie prostą. Więc wtedy wiara sprowadza się do ufności, żeby pokładać w tym ufność, bo ktoś może mieć miliard dolarów na koncie, ale niekoniecznie musi pokładać w tym miliardzie ufność, że dzięki temu jemu będzie w życiu dobrze. Chociaż zazwyczaj ludzie w takiej sytuacji pokładają w tym ufność, tak jak pokładają ufność w partii politycznej, czy można pokładać ufność, mieć pewnego rodzaju wiarę w swoich przyjaciół, czy w swoją rodzinę, cokolwiek. Wszystko, można pokładać wiarę we wszystko. Natomiast my mówimy o wierze w Boga. A w przypadku wiary w Boga to potrzebna jest po pierwsze umysłowa ocena, czyli co to jest, to jak mówiłem, to umysłową oceną jest przekonanie w umyśle. W przypadku Boga umysłowa ocena polega na tym, że ktoś w swoim umyśle ma przekonanie, że Bóg istnieje. Ale wiara w Boga nie jest tylko co do Jego osoby. Tak jak mówiłem, to jakbyśmy chcieli rozebrać na elementy drobniejsze, to wiara w Boga jest wiarą co do Jego osoby, charakteru, słów i czynów. Bo same przekonanie w umyśle, że taka istota jak Bóg istnieje, nie czyni jeszcze, tak naprawdę nie czyni człowieka wierzącym jeszcze. To jest początek, który jeszcze, jakby się tylko na tym kończyło, no to jest takie same przekonanie, jakbym mógł powiedzieć, że istnieje na południe od Afryki, na wschód, bo tam w południowej części Afryki istnieje bardzo duża wyspa Madagaskar. No też mam takie przekonanie, że ta wyspa istnieje, ale nic z tego dla mnie nie wynika. Tak samo jak ktoś miałby przekonanie o tym tylko, że Bóg istnieje, to jeszcze nic z tego dla tej osoby nie wynika. To tak samo przekonanie, że istnieje las amazoński i mieszkają tam Indianie. Też z tego bezpośrednio nic dla mnie nie wynika, bo ani tam nie mieszkam, ani się tam nie wybieram, ani żadnych kontaktów z tamtymi terenami nie posiadam, więc jakby nie istnieli, to moje życie wyglądałoby dokładnie tak samo, bo niczego by ich istnienie nie zmienia w moim życiu. Więc wiara co do Boga jest wiarą nie tylko co do Jego osoby, tylko także co do Jego charakteru. Jeżeli ktoś wierzy w Boga, to także musi wierzyć, że jest to Bóg, który ma cztery przymioty charakteru, który cechuje się mądrością, mocą, miłością i sprawiedliwością. No to też jeszcze nie jest trudne do uwierzenia, chociaż już co niektórzy ludzie mają z tym problem, zwłaszcza ci, którzy patrzą na świat, a i na Biblię z punktu widzenia humanizmu, a humanizm, a to dzisiaj tak można powiedzieć, jest to ogólne spojrzenie, bo w tym światopoglądzie człowiek stoi na najwyższym miejscu, właśnie na piedestale, i wszystko jest oceniane z punktu widzenia, korzystne dla człowieka to dobre, niekorzystne dla człowieka złe. Taki punkt jest widzenia. No a jak najwyższą wartością, jaką człowiek posiada, najcenniejszą rzeczą, którą posiada, jest jego życie, w związku z tym zabicie człowieka musi być rzeczą złą z tego światopoglądu, z tego punktu widzenia. I jak ktoś jest takim humanistą i ma taki światopogląd, jak przyjdzie do Biblii i weźmie sobie Stary Testament i poczyta o tych rzeziach, o których Stary Testament przecież mówi, wszyscy wiemy o tym, i poczyta o tym, że to Bóg nakazywał te rzeczy robić, że narodowi izraelskiemu nakazywał wybijać inne narody, w tym niewinne dzieci, niemowlęta, to ma wtedy problem uwierzyć, że to Bóg, te rzeczy nakazywał, to Bóg, który cechuje się miłością. Także jego charakter jest pełen miłości, że cechuje się tymi czterema przymiotami. Bo teraz powiedzmy sobie od razu, że kolejny element wiary w Boga, bo pierwszy był osoba, charakter, a później są słowa i czyny. Słowa i czyny wynikają z charakteru danego człowieka. Czyż nie tak jest nawet w przypadku ludzi, że czyny i słowa człowieka wynikają z tego, jaki ma charakter? Tak? Nasz Pan nawet powiedział, że dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wynosi rzeczy dobre, no bo to się jego trzyma. Jaki kto jest, to tym emanuje. Emanuje tym, czym jest. Ktoś ma dobre zalety serca, ma na przykład miłość do bliźniego, no to w jego słowach znajdą się słowa, które są pomocne dla bliźnich, a w jego postępowaniu będą czyny, no, pomocy bliźniemu. Bo jeżeli los bliźniego jest mu obojętny, no to znaczy, że nie ma miłości do bliźniego w swoim sercu, bo gdyby miał tą miłość do bliźniego w swoim sercu, to wtedy by czynił czyny zgodne ze swoim charakterem. Dlatego też słusznie nasz Pan powiedział, że po słowach swoich, po mowie twojej będziesz osądzony, bo mowa twoja, z wyjątkiem hipokryty, który udaje, jest wskaźnikiem stanu serca danej osoby. A jeszcze lepszym wskaźnikiem są czyny jednostki, bo o ile w mowie łatwo się wprowadza piękne słowa, którymi można przykryć złe rzeczy i to zło, które ma się w sobie, o tyle w czynach jest to już dużo trudniejsze, bowiem wymaga dużo większego wysiłku. No przecież powiedzieć, że miłuję wszystkich, jest bardzo łatwo. Każdy może to zrobić. Natomiast czynami swoimi pokazać, czy tak rzeczywiście jest, to już taki jest olbrzymi wysiłek, że jeżeli ktoś naprawdę tych wszystkich nie miłuje, to na pewno tego nie uczyni, bo nie zechce mu się takiego trudu podjąć. Dlatego nasz Pan powiedział, że po słowach swoich będziesz oceniony, ale to, bo to jest jeden wskaźnik, a jeszcze lepszym wskaźnikiem są czyny. Dlatego nasz Pan też powiedział, że po owocach poznacie ich, bo owoce są tutaj, czyli a owoce to są rzeczy, które wynikają z czyich czynów, są najlepszym wskaźnikiem tego, jaki kto jest. Więc wracając do naszej wiary w Boga, to jeżeli Bóg jest, ma w charakterze miłość, to znaczy, że każde jego słowo i każdy jego czyn jest zgodny z tym przymiotem jego charakteru. Czyli każdy jego czyn jest wyrazem jego miłości i oczywiście także sprawiedliwości, mądrości i mocy. To wszystko jest objęte wierze i w to wszystko zawiera się wierze. Więc jak taki humanista, który chciałby być człowiekiem wierzącym, czy w tą stronę miałby jakieś pragnienia go pociągały, to przychodząc do Starego Testamentu, czytając nakazy Boże i to, co było z jego polecenia czynione, już może mieć problem ze swoją wiarą w Boga. I są tacy, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a kwestionują to, twierdząc, że to Bóg nie mógł takich rzeczy nakazywać, jakie w wielu miejscach podaje Stary Testament. Tutaj mówię o tych zabijaniu tych niewinnych ludzi, a jeszcze inni miłośnicy zwierząt to mieli trudny kęs do przymknięcia ze składania tych ofiar ze zwierząt, co było czynione w Izraelu. Jak poczytamy opisy Starego Testamentu, to są były takie dni świąteczne, że królowie izraelscy grubymi tysiącami
składali woły. Złożył król 8 tysięcy wołów w ofierze. Zostało wybitych tego dnia. Też mają, będą mieli z tym problem. Ale to znowu, to jest wszystko patrzenie z ludzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia humanizmu, czy z punktu widzenia miłości do zwierząt. Natomiast chrześcijanin prawdziwy no, nie powinien mieć z tym problemu, bowiem jeżeli byśmy chcieli rozważyć tą kwestię na przykład nakazu Bożego wybijania narodów różnych, które mieszkały w ziemi kananejskiej, jaką Izraelici otrzymali, no to jak popatrzymy na cztery przymioty boskiego charakteru, no to one są, to jest zgodne ze wszystkimi czterema. No, idąc od najprostszej strony ku najtrudniejszej, czyli znaczy od mocy, no, skoro Bóg to zrobił, to znaczy, że miał moc to uczynić. Oczywiste, nie ma problemu. Teraz, czy było to sprawiedliwe? No, człowiek by, humanista, wykrzyczał nie. Zabijanie niewinnego człowieka jest niesprawiedliwe z jego punktu widzenia. Ale boska sprawiedliwość mówi, ten człowiek nie jest niewinnym człowiekiem. Ten człowiek jest winny. Na nim ciąży wyrok śmierci. To nawet ludzka sprawiedliwość przez całe tysiąclecia uznawała, że kto jest skazany na śmierć wyrokiem sądowym, to kat, który wykonuje wyrok sądowy i uśmierca tego człowieka, nie jest mordercą wcale, bo on wykonał wyrok śmierci na kimś, na kim ciąży wyrok śmierci. W związku z tym on nie zamordował tego człowieka wcale. No i to jest słuszne spojrzenie. Więc jeżeli spojrzymy z punktu widzenia sprawiedliwości, skrócenie czyjegoś życia w gwałtowny sposób, w którymkolwiek momencie, nie jest żadnym naruszeniem zasad sprawiedliwości. Bo żaden człowiek, nikt z nas nie posiada prawa do życia. Wszyscy jesteśmy pod wyrokiem śmierci, w związku z tym ten wyrok może być wykonywany stopniowo przez całe dziesięciolecia i aż ciężkie warunki życia w postaci klątwy będącej nad ziemią, niedoskonałości pokarmu, warunków, w których żyjemy, niedoskonałości naszych ciał, z którymi się rodzimy, jak każdy z nas jest świadomy, wcześniej czy później każdego z nas doprowadzą do śmierci, ale ten wyrok może zostać wykonany wcześniej, tak jak to działa zupełnie w systemie sprawiedliwości ludzkiej. Tu tak w Europie nie skazują nikogo na karę śmierci, ale w Stanach Zjednoczonych skazują i czasami ten wyrok jest wykonywany stosunkowo wcześniej, a czasami skazanie czeka długimi miesiącami, czy nawet w skrajnych przypadkach latami na wykonanie, nie wiem dlaczego, ale takie przypadki są, na wykonanie tego wyroku, a po wydaniu wyroku śmierci skazaniec może zostać natychmiast uśmiercony, kilka sekund później, albo w dowolnym momencie, bowiem wyrok na nim ciąży. I tak samo jest w przypadku człowieka, więc nie mamy problemu z boską sprawiedliwością. Później weźmy z mądrością i miłością. Czy to jest mądre, żeby tak postępować? To jest kluczowe pytanie. I czy to jest przejaw boskiej miłości w stosunku do człowieka? No i ja, jako człowiek wierzący, będę argumentował, że tak, jak najbardziej jest to zgodne z tymi przymiotami boskiego charakteru. Dlaczego jest to mądre? No bo jest to z korzyścią dla tego człowieka. Dlatego jest to mądre i z tego samego powodu jest to przejaw boskiej miłości. Bo musimy patrzeć na to z punktu widzenia boskiego planu wieków. Humanista, który jest najczęściej człowiekiem niewierzącym, bo każdy, kto stawia na piedestale człowieka, strąca z niego Boga, bowiem to Bóg powinien stać na tym piedestale. Jest wśród nas brat, który lubi mówić o tym, jaka jest właściwa kolejność i że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu. Wczoraj nam o tym przypominał, dzisiaj nie mówi, to ja przypomnę o tej zasadzie, bo to rzeczywiście zasada, o której warto przypominać, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu, a jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to wtedy nic nie może być na swoim miejscu. I tak jest w przypadku humanisty, bo on na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego zrozumienie tego, co jest dobre dla człowieka, więc trudno być humanistą i człowiekiem wierzącym. Jednocześnie. To się trochę prądy wykluczające wzajemnie, więc z punktu widzenia humanisty to odebranie komuś życia, czy też skrócenie tego życia, bo powiedzmy to, co czynili Żydzi wybijając nakazu Bożego narody, to nie było odebranie im życia, to było skrócenie ich życia, bo te narody, gdyby zostawić je w spokoju, i tak by wszyscy umarli. Tak? Co do tego nawet humanista się by zgodził, że prędzej czy później każdy by umarł, bo taki jest kolej rzeczy na ziemi.
No ale to skrócenie tego życia no, jest rzeczą złą, bo życie człowieka jest najwyższą wartością, jaką człowiek posiada. Ale Bóg nie patrzy z tego punktu widzenia i my, będąc chrześcijaninami, też z tego punktu widzenia nie powinniśmy patrzeć humanistycznego, tylko starać się przyjąć boski punkt widzenia na rzeczy. A boski punkt widzenia jest taki, że śmierć człowieka nie kończy jego istnienia. Co prawda w momencie jego śmierci on przestaje istnieć i nie istnieje, ale Bóg w swoim planie ma przewidziane wzbudzenie z grobu. I wszystkich ludzi, którzy umarli, z tego grobu podniesie i da im dogodną, sprzyjającą szansę uzyskania życia wiecznego. Więc jeżeli ktoś w bardzo młodym wieku zakończył swoje życie, to jak jest, to najczęściej w 99% przecinek, jeszcze kilka dziewiątek po przecinku, tak więc w takim procencie przypadków jest to z korzyścią dla tej osoby. Dlaczego? Bo zatrzymało proces degradacji tej osoby, bo ludzkość cały czas przez tysiąclecia się degraduje. Człowiek przynosi pewien stopień degradacji ze sobą na świat i 99% ludzi z przecinkami, z kilkoma dziewiątkami po przecinku, tą degradację w trakcie swojego życia pogłębia. W związku z tym najkorzystniej dla takiej osoby jest to życie zakończyć, no, można powiedzieć, jak najwcześniej. Chociaż tutaj znowu jest drugi punkt widzenia. Może jednak nie jest tak bardzo super korzystnie kończyć tak wcześniej, bo jeszcze jest jedna rzecz, doświadczenie ze złem, żeby go tutaj zaznać, co może być pożyteczne. No ale to można powiedzieć siły troszeczkę się balansujące, bo jeżeli ktoś przeżył długie życie, to najczęściej dużo nagrzeszył i mocno się zdegradował. Co prawda ma duże doświadczenie ze złem, co będzie z korzyścią dla niego, ale znowu zwiększona degradacja będzie utrudnieniem, więc to by się to były elementy, które można powiedzieć się równoważą. Dlatego też w przypadku wybicia takich narodów, a jak jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że te narody były narodami zdegradowanymi, szczególnie zdegradowanymi, więc przerwanie ich istnienia było czynem miłosierdzia, nie czynem okrucieństwa, tylko czynem miłosierdzia. Dla Sodoma i Gomora to był wielki czyn miłosierdzia ze strony Boga, że skrócił ich istnienie, bo te narody były zdegradowane. I w przypadku tych narodów, które naród izraelski wybijał, sytuacja była podobna. Mamy nawet napisane w pierwszej Księdze Rzeszowej, jak Bóg rozmawia z Abrahamem i mówi mu, że te wszystkie ziemie da jemu potomstwu w posiadanie, to mu zaznacza. Ale dopiero w czwartym pokoleniu twoi potomkowie te ziemie posiągnął, bowiem do tego czasu nie dopełni się wina Amorytów i innych narodów, które tutaj mieszkają. A jak się ta wina dopełniła, stopień degradacji zrobił się bardzo duży, więc z korzyścią było przerwanie ich istnienia. I to nawet przerwanie istnienia tych niemowląt, bo one tą degradację ze sobą swoich przodków także przyniosły, więc to wszystko było z korzyścią. I znając plan Boży, możemy zobaczyć, że te czyny, które z punktu widzenia humanisty wydają się być okrutnymi czynami ze strony Boga, w rzeczywistości są czynami miłosierdzia i są dowodem Jego mądrości i miłości. Bo tak mądrze to zaplanował, by ci ludzie, wstając z grobu w tysiącleciu, nie byli zbyt zdegradowani, tak bardzo zdegradowani, że nie byliby w stanie się podnieść ze tej swojej wielkiej degradacji, gdyby pozwolić im degradować się dalej. I te historie, które teraz przytaczam ze Starego Testamentu, są nam dobrze znane, nie, bo wszyscy badamy Biblię i to znamy. Być może nie wszyscy badamy historię świecką, ale taki sposób Bóg przyjął wobec całego świata. Co rusz imperia różne były wymieniane przez nowe. Dlaczego? Bo każde imperium, które doszło do potęgi i siły, zaczynało moralnie gnić. I robiła się taka zgnilizna i zdegradowanie, że dochodziło do takiego punktu, że gdyby pozostawić dalej im to postępowanie, pozostawić ich dalej istnienie, to jest to znak zapytania nad ich możliwością podniesienia się z takiej degradacji, w której by się zatwardzali. I w historii świeckiej po każdym imperium przychodziło inne, nowe, świeże imperium, które przychodziło i po prostu wyrzynało tych ludzi, a zwłaszcza elity, bo w każdym imperium najbardziej zdegradowane są elity. To elity zawsze były wyrzynane, a w dużej części spora liczba ludności tych imperium też była zdegradowana, bo degradacja moralna prowadzi do osłabienia
państwa i do upadku moralnego. Tutaj możemy zrobić przy okazji dygresję moralną, znaczy dygresję lokalną, naszą polską, czyli z tego powodu też między innymi upadło państwo polskie w XVIII wieku, z powodu strasznej degradacji swoich elit. Tutaj nie będę przytaczał konkretnych przykładów, bo to są bardzo drastyczne rzeczy. Wystarczy, że przytoczę słowa holenderskiego podróżnika, który w XVIII wieku był w Polsce, w Krakowie i w swoich pamiętnikach napisał tylko tyle. Nie sądzę, żeby w Sodomie i Gomorze działy się gorsze rzeczy niż w Krakowie. I na tym można to zostawić, tą kwestię. Więc później zniknięcie tego państwa, wprowadzenie innych rządów, twardej ręki, było korzystne przynajmniej dla przyhamowania, bo tutaj nie było jakiegoś szczególnego wyrzynania już w tych czasach, ale do przyhamowania procesu degradacji. Więc te różne rzeczy, które wydają się być drastyczne z punktu widzenia człowieka, to Bóg tak nimi steruje, że one ostatecznie okażą się być z punktu widzenia tysiąclecia i z punktu widzenia restytucji człowieka, te rzeczy okażą się być korzystne dla dobra człowieka, okażą się być boskim miłosierdziem i przejawem jego mądrości, że w swojej mądrości tak to zaplanował i przewidział, i przejawem jego miłości, która pobudziła jego moc do przyprowadzenia takiego planu, jaki tutaj jego mądrość przygotowała. Bo Bóg ma ogólną pieczę nad losami całego rodzaju ludzkości. I teraz to, co mówiąc o naszych czasach, mamy obietnicę daną przez samego naszego Pana i w Ewangeliach zapisaną, że który nasz powiedział, że gdyby nie były, mówiąc o czasach ostatecznych, o tych czasach, w których my żyjemy, że gdyby nie były skrócone owe dni, to nie ocalałoby żadne ciało. I tutaj można by się zastanawiać, co ma na myśli, czy człowiek fizycznie doprowadziłby się do zagłady, co jak widzimy w dzisiejszych czasach jest możliwe. Nigdy w historii wcześniej nie było możliwe, żeby człowiek był sam, potrafił unicestwić rasę swoją. Tak jak weźmiemy czasy starożytne, to gdyby nawet Babilończycy przyszli i w tamtych swoich stronach wyrżnęli wszystkich ludzi, no to zostali Babilończycy jeszcze. A poza tym Indianom w Ameryce Południowej i Północnej nic by do tego, bo tam by nie dotarli, bo nie mieli możliwości nawet dotarcia. Dopiero broń atomowa w XX wieku stworzyła taką sytuację, że rzeczywiście jest to teoretycznie całkowicie możliwe. Gdyby wszyscy, ale nawet nie wszyscy, gdyby wystrzelić małą część tego arsenału jądrowego, jaki jest, można by absolutnie zabić wszystkich ludzi, jacy na Ziemi istnieją. Człowiek jest w stanie w tej chwili sam doprowadzić się do zagłady. Czy z tego powodu doprowadziłby się do zagłady na skutek tutaj nieodpowiedniego korzystania z dóbr tej ziemi, na skutek zanieczyszczenia środowiska i tych i zmian klimatycznych i tego wszystkiego? Czy tutaj chodzi o to, że tak by zdegradował się w swoim charakterze, że nie można by go w tysiącleciu podnieść, to można by się zastanawiać nad wszystkimi tymi rzeczami, bo one wszystkie mogą się zawierać. Albo które z nich, albo nawet niemożliwe, że i wszystkie w tym stwierdzeniu. Ale Jezus podaje, że przez interwencję, bo to różne przykłady różnie oddają, że dla wybranych, a sądzę, że najlepszym przykładem jest ten, który mówi, że przez interwencję wybranych owe dni zostaną skrócone. Przez interwencję Jezusa z Kościołem, którzy w pewnym momencie zainterweniują i rozpoczną proces restytucji na tej ziemi, przerywając to, co się tutaj dzieje i nie pozwalając temu, by to zło i degradacja człowieka osiągnęła aż tak niski poziom, by uniemożliwić przeprowadzenie procesu restytucji w przyszłości. Więc jako ludzie wierzący nie mamy z tym problemu, z tymi czynami Boga, które mogą się wydawać z punktu widzenia humanizmu okrutne i pozbawione miłości. I wszystko to zawiera się w wierze. Wszystko to zawiera się w wierze człowieka. Nasz wykład jest do 11:15. Tak, okej, okay, dobrze. To O tym nie zamierzałem wspominać, ale akurat poszedłem w tą stronę i widzę, że większość czasu poświęciłem temu, o czym nie zamierzałem mówić, ale to dobrze, bo w Chełmnie nie mówiłem ani słowa na ten temat, więc będę miał procent powtórzenia z tamtego wykładu jeszcze mniejszy niż przypuszczałem. Więc wiara w Boga jest wiarą co do Jego osoby, charakteru, słów i czynów. To tutaj skupiliśmy się na tym, żeby to wytłumaczyć, te poszczególne elementy. I jako wierzący ludzie powinniśmy starać się mieć właśnie taką wiarę. Bo wiara w istnienie Boga, czyli jeżeli jest taka osoba, taka istota jak Bóg istnieje, nie jest żadną wiarą. Nie jest wiarą, która by cokolwiek dawała. To musi być wiara w Jego charakter i wynikające z Jego słowa i czyny. A słowa Boga to są zapisane w Biblii. Człowiek, który chce być człowiekiem wierzącym, musi uznawać Biblię za Słowo Boże i wierzyć, że to Bóg podał, że jest to natchnione, zwłaszcza szczególnie dotyczy to wiary w obietnice Boże, bo z tych obietnic coś wynika i człowiek musi pokładać w nich ufność, mieć nadzieję na życie wieczne i na różne inne rzeczy, które są w Biblii obiecane. A jakbyśmy popatrzyli tak ogólnie, nie wchodząc w szczegółowe obietnice, jakie Biblia nam daje, to będziemy mieli dwie rzeczy. Trzeba wierzyć w życie wieczne, bo Biblia obiecuje życie wieczne dla tych, którzy będą wierni Bogu i Chrystusowi w swoim życiu. Więc musimy taką wiarę żywić w oparciu o to, że Bóg coś takiego w swoich słowach, a my wierzymy w słowa Boga, że to obiecał. No i też Biblia obiecuje nam nie tylko, że w przyszłości nagrodę. To jest właśnie też piękna rzecz odnośnie Boga i co czasami jest w chrześcijaństwie pomijane, bo nagroda w przyszłości po śmierci to chyba wszyscy chrześcijanie w to wierzą, ale nie jest akcentowana jeszcze druga obietnica Boża, że Bóg obiecał po słowami naszego Pana, słowami swojego Syna i to właśnie wypowiedzianymi w takiej konkretnej sytuacji, w której przyszły do Niego ludzie, tacy z krwi i kości, z rodu Adama i jeden z nich, którego Jezus nazwał Piotrem, zadał naszemu Panu pytanie wprost. Oto my zostawiliśmy wszystko, żeby pójść za Tobą. Co nam za to będzie? No i Jezus powiedział, co będzie. Nagroda w przyszłości, dla nich te 12 tronów, a w tym życiu obiecał stukrotną nagrodę, czyli coś 100 razy więcej wartego, więcej wartego od tego, co zostawiacie, by pójść za mną. Różne dobre ziemskie rzeczy, które moglibyście zdobyć, gdybyście nie poświęcili się mi, tylko poświęcili się zdobywaniu tych rzeczy, majątki, wpływy, różne przyjemności, różne rzeczy tego typu. Te rzeczy, za które sobie ceni człowiek niewierzący, za którymi się ugania, którym poświęca swoje życie, to Jezus mówi, to co ja nawet w tym życiu wam dam, bo już pomijam tą wielką nagrodę w przyszłości, bo ona jest dopiero w przyszłości, ale już teraz daję nagrodę w tym życiu. I wszyscy, którzy są wierzący i wierni Bogu, bo ostatecznie wiara prowadzi człowieka do wierności. Bo jeżeli ktoś nie jest wierny, czyli nie postępuje zgodnie w tym, co wierzy, bo jeżeli wierzymy w słowa Boże podane w Biblii, a one mówią, że róbcie to, a to, a nie róbcie tego, a tamtego, wyzuwajcie się z tego, a tutaj odnawiajcie się, przyoblekajcie to i tamto, takie są uczynki ciała i szatana, a takie są owoce Ducha Świętego, więc mamy to wyraźnie napisane w wielu miejscach, zwłaszcza Nowego Testamentu, czego Bóg sobie od nas życzy, no to ten, kto wierzy w to, no to stara się tak postępować. Więc w ostatecznym rozrachunku, moglibyśmy powiedzieć, w końcowym rozrachunku, wiara prowadzi do wierności. I ta cecha jest mocno z wiarą związana. Jeżeli ktoś nie jest wierny temu, to stawia wielki znak zapytania. Powiedzmy może, że nie stara się być wierny, bo mówimy o niedoskonałych ludziach, którzy nie są w stanie doskonale przykazań Bożych wypełnić. Więc mówmy tutaj o staraniu się, mówmy o wysiłkach, a nie o pełnej, stuprocentowej realizacji tych nakazów. Więc wszyscy wierni tego doznają w swoim życiu. To, co dzisiaj chciałem głównie mówić i może o tym będę wspomnę teraz na zakończenie skrótowo, to chciałem wspomnieć, bo mówiłem o tej umysłowej ocenie i sercu poleganiem, a chciałem dzisiaj tak w sumie omówić 6 elementów, z których te dwie części wiary się składają. Bo w umysłowej ocenie mamy trzy elementy i w tym właśnie poleganiu sercem też mamy trzy elementy. I sądzę, że jeszcze uda mi się krótko wspomnieć, zwłaszcza, że było przyzwolenie na to, żeby troszeczkę tak granice elastycznie traktować, więc postaram się nie za bardzo elastycznie, aż tak bardzo nieelastycznie nie traktować, ale kilka minut może wykorzystam z tego. Więc rozumne ocenianie, czyli ta umysłowa ocena, składa się z trzech elementów i one są bardzo logiczne. Bo pytanie, stawmy sobie takie pytanie, co trzeba mieć, żeby mieć wiarę? Weźmy człowieka, który o Bogu nigdy nie słyszał. Weźmy, jak już wspominałem wcześniej, o Indianinie z buszu amazońskiego, bo w naszym kraju no, trudno znaleźć człowieka, który by nigdy wcześniej o Bogu nie słyszał. Nawet ten, który mówi, że jest niewierzącym, to na pewno o Bogu nie słyszał, bo w kraju niby chrześcijańskim, jakim jesteśmy, trudno jest u Bogu nie usłyszeć, żyjąc w tym kraju. Ale weźmy takiego właśnie Indianina z buszu amazońskiego, który nawet mógłby nie mieć za bardzo kontaktów z cywilizacją zewnętrzną, by prawdopodobnie wyznawał jakąś religię, w którym oddaje się cześć swoim przodkom, bo to zazwyczaj takie ludy tego typu religie animistyczne wyznają, gdzie się właśnie oddaje cześć swoim przodkom, jakimś tam duchom opiekuńczym na drzewach mieszkającym i tego typu, tak, i o Bogu w niebie zupełnie nie słyszą. No i my mu chcemy przedstawić Ewangelię i chcemy uczynić z niego człowieka wierzącego, jeżeli oczywiście się da, bo to niekoniecznie musi się udać taki proces. Więc od czego trzeba zacząć? Żeby on mógł mieć wiarę, to co? To po pierwsze na rzecz trzeba mu powiedzieć o Bogu, bo on nigdy nie słyszał, że Bóg istnieje, że podał Biblię, że opiekuje się nad swoim ludem, że w tej Biblii podał obietnice, w których należy pokładać ufność. On o tym nigdy nie słyszał. Więc pierwszym elementem umysłowej oceny jest dowiedzenie się. By wierzyć w Boga, trzeba najpierw dowiedzieć się, że ten Bóg istnieje. Dlatego też apostoł Paweł w jednym ze swoich listów zapytał wprost, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Mówiąc o poganach. Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Najpierw muszą usłyszeć. A później druga rzecz. Nie wystarczy tylko usłyszeć, trzeba jeszcze zrozumieć to, co się usłyszało. Bo jeżeli człowiek tylko coś usłyszy, a nie zrozumie, no to nie ma z tego dla niego pożytku, bo jakby ktoś to potraktował, że to jest niepojęte, nie był w stanie ogarnąć czegoś umysłem, no to jest tak, jakby nie słyszał. Jeżeli komuś byśmy wzięli jakieś prawo fizyki, powiedzieli, no to mówię, no to teraz już wiesz, bo ci powiedziałem. No on może i słyszał, ale jak nie zrozumiał, to skutek jest taki sam, jak gdyby nie słyszał. On nie będzie w stanie go zastosować, bo on go nie zrozumiał. W ogóle on tylko coś słyszał, mówił coś o tym, tu dodaj tamto do tego, podziel, przemnóż, a następnie przesuń, ale on nie ogarnia tego swoim umysłem. W związku z tym skutek jest taki, jak gdyby w ogóle tego nie słyszał. Więc następny element to jest zrozumienie. On musi zrozumieć te rzeczy, ogarnąć swoim umysłem. I Słowo Boże ktoś musi zrozumieć, bo jeżeli ktoś przychodzi do Słowa Bożego, sam czyta, albo ktoś mu o nim opowiada, a on tego nie rozumie, to nie ma dla niego pożytku z tego żadnego. Skutek jest taki sam, jakby w ogóle nie usłyszał. I tak mówi też nasz Pan o przypowieści o czworakiej roli. Jak tłumaczył swoim uczniom, to mówił o tym, że to ziarno, które padło na drogę, to jest ten, który słowo słyszy, ale nie rozumie. I to żaden skutek jest, a nawet proces się nie rozpoczyna tego wzrostu. Taki ktoś nie staje się chrześcijaninem i nie wyrusza w ogóle w drogę chrześcijańskiego życia, bo sam proces wzrostu się nie zaczyna u niego w ogóle, bo trzeba zrozumieć. To jest drugi element umysłowej oceny. I trzeci, ostatni, zrozumienie to mało. Trzeba to, co, o czym się dowiedziało, usłyszało i co się zrozumiało, trzeba jeszcze zaakceptować, czyli uznać za prawdę. No tak samo jak jest w ziemskich sprawach. Ktoś może mi o czymś powiedzieć, no ja mogę rozumieć, o co mu chodzi, ale ja w to nie wierzę, że to prawda. Chociaż jestem w stanie to zrozumieć, ale się nie uznaję tego za prawdę. A trzeba uznać to za prawdę, by mieć umysłową ocenę. Czyż nie tak ludzie mówią o zwykłych sprawach tego życia między sobą? Rozumiem cię, ale się z tobą nie zgadzam. Jak ktoś przedstawił swój punkt widzenia czy swoją koncepcję zrobienia czegoś, no rozumiem, o co ci chodzi, to dowiedziałem się, rozumiem, ale ja się nie zgadzam. z tym, nie uznaję tego za prawdę, że to jest tak, jak ty mówisz, bo na przykład mi się wydaje, że jest inaczej, chociaż rozumiem twój punkt widzenia. Nasz Pan też tak mówił, że kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota. No nie ma szans, od razu sobie blokuje tą drogę. Samo uwierzenie Synowi to jeszcze nie prowadzi do ujrzenia żywota, ale umożliwia wejście na tą drogę. Jeżeli ktoś nie uwierzy, że to, co o czym usłyszał od naszego Pana i co nawet zrozumiał, bo jest to zrozumiałe, ale nie uwierzył, że to prawda, nie uznał tego za prawdę, no to na pewno żywota nigdy więcej nie ujrzy. Więc w umysłowej ocenie mamy trzy elementy. Dowiedzenie się, zrozumienie i zaakceptowanie, czyli uznanie czegoś za prawdę. I kto to ma? To ma pełną umysłową ocenę. Jeden z dwóch elementów wiary. Ale to powiedziałbym tak, jest to ten prostszy i łatwiejszy element do osiągnięcia, który jeszcze nie czyni człowieka wierzącym. Bo człowiek wierzący to jest taki, który nie tylko wie, że jest Bóg, nie tylko zna Jego Słowo i uznaje, że ono jest prawdziwe, tylko to jest taki, który pokłada ufność w tym Słowie, że temu Słowu można zawierzyć, że można sobie przyswoić zasady tam zawarte i zgodnie z nimi w życiu postępować. Dopiero taki człowiek jest człowiekiem wierzącym. I do takiej wiary powinniśmy dążyć, a nie tylko do wiary w umysłowej ocenie, żebyśmy znali Słowo Boże, rozumieli je i uznawali, że to prawdziwe, że to rzeczywiście jest Słowo Boże, a nie Słowo człowieka czy Słowo szatana. Bo apostoł Jakub napisał, że wierzysz, że Bóg jest jeden? To dobrze czynisz, ale demony również wierzą i drżą i jakoś nikt ich za wiarę ich nie pochwala, upadłych aniołów. A upadli aniołowie mają pełną ocenę tutaj w stosunku do wierze swojej. Czy wiedzą o tym, że Bóg istnieje? Czy rozumieją Jego istnienie i Jego działanie? I czy uznają to za prawdę? No oczywiste, bo przecież swoim duchowym wzrokiem kiedyś widziały Boga, jak były w niebie. To tak, tak samo jak w przypadku człowieka. Jeżeli ja byłem, pojechałbym powiedzmy na ten Madagaskar i zobaczyłbym tam w jakimś konkretnym miejscu danego człowieka, że on tam mieszka i później wrócił i ktoś mi opowiadał, wiesz, w tamtym miejscu mieszka taki a taki gościu. Uwierz to, ja ci mówię prawdę. No ja mówię wtedy do niego, wiesz, nie mam najmniejszego problemu, ja tam byłem i sam widziałem, że on tam mieszka. Nie musisz mnie przekonywać do tego, że to jest realna istota, bo ja tam osobiście byłem i widziałem własnymi oczami. W takiej samej sytuacji są demony co do Boga, że swoimi duchowymi oczami Boga widziały i nie mają problemu z posiadaniem umysłowej oceny. Tyle, że brak im polegania serca, bo nie opierają ufności, nie opierają się na Bogu, nie pokładają ufności w Nim, w Jego Słowie, w Jego obietnicach i nie starały się być wierne Bogu i postępować z boskimi zasadami, tylko poszły swoją drogą. Bo tak naprawdę wiarę posiada ten, który na tym fundamencie umysłowego zrozumienia, bo to jest fundament, to jest podstawa, od tego się zaczyna. Bo żeby pokładać w czymś ufność, to trzeba o tym wiedzieć, trzeba to rozumieć i uznawać za prawdę. Jakby ktoś pokładał ufność w tych rzeczach, co do których nie sprawdził, że one są prawdziwe, to byłby człowiek łatwowierny i mógłby bardzo łatwo się zawieść w swoim życiu, bo pokładałby ufność w czymś, co nie jest prawdziwe. A co nie jest prawdziwe, to jeżeli pokładamy w tym ufność nawet, to na pewno się nie sprawdzi. Są tacy chrześcijanie, którzy mają z tym problem, bo pokładają ufność, mają pewną ufność w Bogu, ale mają braki w tym umysłowej ocenie, w znajomości Słowa Bożego i na przykład oczekują od Boga rzeczy, których Bóg nigdy nie obiecał, że da, i później się zawodzą. Tak, na przykład Bóg nigdy nie obiecał tego, że jeżeli ktoś przychodzi do Niego, to nie spotkają go żadne złe ziemskie rzeczy. A dla niektórych chrześcijan później jest to wielki problem, gdy nastąpi tak zwana tragedia życiowa, czyli rzecz, no, która przydarza się tylko niewielu ludziom, nie jest typowa dla człowieka. Na przykład śmierć, nagła śmierć kogoś młodego w rodzinie, który w wypadku zginął czy został zamordowany. Nie ma takiej obietnicy, która mówi, no obiecuję rodzicom, że wasze dzieci dożyją późnej starości, jak wy będziecie mi wierni. Nigdzie takiej obietnicy nie ma w Bogu. Bóg nigdy takiej obietnicy nie dał. W związku z tym nie można pokładać ufności w takiej obietnicy. Bo ufność mamy pokładać w tych obietnicach, które dał Bóg, w tym, co jest prawdą. Dlatego też ten umysłowa ocena, fundament ma swoje znaczenie. I trzeba mieć dobry fundament, bo tak jak na słabym fundamencie, gdybyśmy zbudowali literalny ziemski dom, to gdyby przyszła nawałnica, to on by mógł się zawalić łatwo, bo ten fundament by się poddał i zrobiłoby się nierówno pod ścianami i budynek by się zawalił. Dlatego fundament dobry jest istotny, ale z drugiej strony jakby ktoś miał tylko fundament, no to też żadnego pożytku nie ma. Tak, nasz Pan mówił, że to taki człowiek głupi jest i wszyscy by się z niego śmiali. Taki, który by nie policzył sobie, czy ma na wybudowanie domu środków i wybudował sam fundament. Tylko a później zabrakło mu, żeby dokończyć. No rzeczywiście w oczach swoich bliźnich uchodziłby za głupiego, gdyby tak postąpił. No i tak można powiedzieć w oczach, powiedzmy, nieistniejącego bliźniego z innych planet, których po takowych nie spodziewamy się, by żyły wbrew temu, co naukowcy ciągle próbują gdzieś znaleźć i takie stworzyć takie mniemanie, że to życie gdzieś tam w kosmosie istnieje. Takie na życie w znaczeniu innym. Nie mówimy o życiu Boga i duchowych istot, tylko że jakieś na innych planetach żyją jakieś inne istoty. Nam się wydaje, że to jest dopiero proces na przyszłość, zaistaczanie tych planet, ale gdyby takowy bliźni istniał na innej planecie i tak z boku obiektywnie patrzył na to, co się dzieje tutaj na Ziemi, to by dziwił się tym chrześcijanom, którzy wiedzą o Bogu, znają Jego Słowo i nawet uważają, że to rzeczywiście jest prawdziwe, że to rzeczywiście Bóg dał, że to nie jest oszustwo, a nie pokładają w tym ufności i zgodnie z tym nie postępują. No by mu się do niego głupi ludzie. No bo jak ktoś nie wie, no to trudno oczekiwać, żeby zgodnie z tym postępował. Ale kto wie, uznaje za prawdę, czego nie postępuje. A tak i tak. A wielu z nas ma z tym problemy. Mamy wielkie problemy z tym, żeby postępować zgodnie z naszą wiarą, by być wierni Słowu Bożemu, by być wierni naszym ślubom poświęcenia. Więc to budowanie tej budowli wiary i to, co nazywane jest w literaturze strukturą wiary i charakteru, to jest właśnie wymagane jest pokładanie ufności i posiadanie tej drugiej części wiary, jaką jest poleganie sercem, które składa się też z trzech elementów. Pierwszym, moglibyśmy powiedzieć, jest zaufanie, zawierzenie. Czyli, że czuję coś nie tylko swoim umysłem, ale moje serce reaguje na to pozytywnie. Sądzę, że mamy nawet w odniesieniu do różnych ziemskich spraw takie odczucia, że co do pewnych rzeczy dowiedzieliśmy się, rozumiemy, bo nie ma na co, powiedzmy, bo nie ma problemu zrozumieć tą rzecz, uznajemy za prawdę i nasze serce rwie się ku tej rzeczy, ku temu. Tak samo tutaj jest w przypadku wiary w Boga, w Jego Słowo, w Jego obietnicę, że serce lgnie w tą stronę, że to jest nie tylko w umyśle i nie działa na nasze uczucia, tylko właśnie poleganie sercem zaczyna się od tego, że nasze uczucia zaczynają lgnąć do tego, co przyswoił sobie nasz umysł. To jest początek polegania sercem. A jeżeli nasze uczucia lgną do tego, to prowadzi to do nas do kolejnego elementu wiary w tej części polegania sercem, a tym elementem kolejnym jest przyswojenie sobie. Bo jeżeli moje serce lgną ku temu, to ja pragnę sobie to przyswoić, czyli uczynić swoim. Jak jest na przykład obietnica boska życia wiecznego. Tak? No to jakbyśmy chcieli, trzeba w to uwierzyć, bo póki co życia wiecznego, ani nikogo żyjącego wiecznie, nikt z nas nie widział. Więc trzeba podchodzić do tego wiarą, bo umysłowa ocena wierzę zawsze dotyczy rzeczy niewidzialnych. To o tym należało wspomnieć w pierwszej części, na początku tego wykładu, bo żywienie wiary w rzeczy widzialne jest rzeczą prostą i banalną dla człowieka i wszyscy ludzie tego świata to praktykują. Wiarę w rzeczy widzialne. Jak coś widzę, to na pewno to istnieje. A tutaj wiara w umysłowej ocenie dotyczy istot niewidzialnych, jakimi jest Bóg i Jezus. I realizacji ich obietnic w postaci życia wiecznego też jeszcze nikt oczami własnymi nie widział. Ze tego stokrocia no to można zauważyć w życiu własnym czy w życiu innych chrześcijan, którzy chodzili z Bogiem, że to było realizowane, ale też nie jest to wcale takie proste, bo to stokrocie najczęściej dotyczyło duchowych aspektów życia tych jednostek, które jako takie nie są postrzegane bardzo z łatwością przez cielesny wzrok człowieka. Więc jak weźmiemy obietnicę życia wiecznego, no to trzeba się o niej dowiedzieć, że Bóg obiecuje coś takiego. Trzeba to zrozumieć, jak to jest możliwe, no to nie mamy problemu. Wszyscy to rozumiemy, dzięki ofierze Jezusa jest to możliwe. Trzeba uznać, że to prawda, że Jezus złożył tą ofiarę w rzeczywistości, że taka obietnica jest pewna, prawdziwa, że nie jest to oszustwo. Piękne tylko słowa, piękna bajka, tak jak co to wielu ludziom się czasami może wydawać. Jak pamiętam sam z jednego z naszych chrześcijańskich pogrzebów, na których byłem, że panowie, którzy byli tam z racji swojego zawodu, bo za chwilę mieli trumnę do opuszczenia i do porządzenia grobu, więc są i też słuchają, co jest tam mówione, zwłaszcza, że takie pogrzeby należą do rzadkości. Nasze, tak pewnie jak mają standardowy pogrzeb, których już tysiące doświadczyli w swoim życiu, to może nawet i nie słuchają, ale takie rzadkie to słuchają. I pamiętam kiedyś komentarz jednego z nich, że to, co było mówione nad grobem o obietnicy życia wiecznego, o zmartwychwstaniu, który powiedział: piękne, szkoda tylko, że nieprawdziwe, no bo on w to nie wierzy. Taki był jego komentarz, ale sama idea jest piękna. Żeby tak było, to byłoby pięknie, tylko on nie wierzy, że tak będzie. A chrześcijanie w tą obietnicę życia wiecznego to dowiaduje się, zrozumiewa, musi uznać za prawdziwą, a jeżeli jego umysł uzna za prawdziwą, to w tym momencie powinny włączyć się jego uczucia. Skoro umysł mówi, że to prawda, ocenił tą rzecz, zbadał i stwierdził, że to prawda, a ponieważ jest to piękne i pociągające, to uczucia powinny lgnąć do tego i pojawia się pierwszy element polegania sercem, który automatycznie prowadzi do drugiego, bo jeżeli to piękne i moje uczucia ciągną mnie w tą stronę, to ktoś mówi, to ja to chcę, ja chcę tego życia wiecznego, ja bym chciał sobie przyswoić. To teraz jak do tego dojść? Na tym polega przyswojenie, że się po prostu daną rzecz obejmuje, chce uczynić własną, żeby te obietnice Słowa Bożego stosowały się także do mnie. Bóg to obiecuje swoim wiernym, ja takim chcę być. Co automatycznie prowadzi do trzeciego, ostatniego elementu polegania sercem, jakim jest wdrożenie, czyli zastosowanie, że zaczynam, jeżeli polegam na tym, co mówi Słowo Boże, moje uczucia lgną i ja chcę być jednym z tych, którym to zostało obiecane, to zaczynam to stosować w swoim życiu praktycznym, w swoim życiu codziennym. Staram się żyć zgodnie z tym. I to jest ten najwyższy, szósty stopień wiary, który można by nazwać wiernością. Powiem, wiara, jeżeli w prawdziwie coś wierzymy, staramy się być temu wierni. Jeżeli ktoś nie stara się całkowicie albo bardzo słabo być wierny temu, w co mówi, że wierzy, to znaczy, że tak naprawdę w to nie wierzy. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale znamy list apostoła Jakuba, drugi rozdział od 20 do 26 wersetu, a zwłaszcza ten kluczowy werset, dwa razy powtórzony w tym wywodzie, który mówi: wiara bez uczynków jest martwa. Przez co apostoł chce powiedzieć, jeżeli mówisz, że wierzysz tak, a tak, a twoje czyny tego nie potwierdzają, nie starasz się potwierdzić tego czynami, to tak naprawdę nie wierzysz. Zwodzisz samego siebie, no i może innych, bo mówisz, że wierzysz w takie rzeczy, które ci się wydaje, że dobrze jest w danym środowisku mówić, że jest to dobrze przyjmowane i stawia cię w dobrym świetle i ludzie będą cię szanowali z tego powodu, że mówisz takie rzeczy, że wierzysz w to czy tamto. Ale jeżeli nie starasz się tego osiągnąć, to zwodzisz samego siebie i prawdopodobnie i innych jeszcze starasz się zwieść. Więc to jest wiara i to jest pełna wiara w tych sześciu elementach. Każdy kolejny element to jest tak jakby wyższy schodek. Zaczynamy od dowiedzenia się, później mamy zrozumienie, uznanie za prawdę, zawierzenie, przyswojenie i wykonanie na końcu. Dla takowych, to można powiedzieć, ci takowi mają pełnię wiary, no i dla takich zbawienie jest pewne i dla takich obietnice Boże, to co Bóg obiecał, się spełnią. Spełni się stokrocie w tym życiu, spełni się i życie wieczne do uzyskania w przyszłości, którzy taką wiarę będą przejawiać. A jeszcze przejawiając taką wiarę, która przejawia się tym, że ktoś w pełni ufa Bogu w swoim życiu, to pod boskim prowadzeniem rozwinął sobie wszystkie inne zalety charakteru, które potrzebne są do tego, żeby życie wieczne uzyskać, bo wiemy, że życie wieczne ma być dla istot doskonałych. Nie dla tych, którzy mieliby braki w innych zaletach, a tylko mieli wielką wiarę. Jak masz wielką wiarę, to znaczy, że dasz się Bogu poprowadzić w swoim życiu, a On cię tak poprowadzi, żeby się rozwinął wszystko inne, co ci brakuje. Dlatego na początku wykładu zostało powiedziane, że jest to jedyna zaleta, bez której nie można być chrześcijaninem. A z nią można być i dzięki niej można rozwinąć wszystkie inne brakujące. Więc takiej wiary żelatelstwu życzę, abyśmy wszyscy mogli taką wiarę osiągać, aby obietnice Boże stały się naszym udziałem i to te dotyczące teraźniejszości i te dotyczące przyszłości. Tego żelatelstwu życzę, sam również pragnę. I na tym kończę. Dziękuję za uwagę.